Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przed mikrofonem Igor Skrzypek, kłaniam się nisko, a moim gościem jest dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy, kłaniam się.
Panie doktorze, może zacznę w ten sposób. Zostało mi trochę grosza z poprzedniego miesiąca. Co będzie lepszą inwestycją u bukmachera, postawić na Donalda Trumpa czy na Joe Bidena jednak?
Jeśli jest to trochę grosza i lubi pan ryzyko, to można pokusić się o większą wygraną. Oczywiście stawiając na obecnego prezydenta, a nie na pretendenta do urzędu, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa i utrzymanie posady w Białym Domu to mniej więcej 10%, a zatem tu ten kurs będzie bardzo wysoki. Z drugiej strony, jeśli w tym przypadku chce pan zagrać bezpiecznie, wydawałoby się, że należy tutaj stawiać na Joe Bidena, weterana amerykańskiej polityki, który może te wybory wygrać i ma chyba więcej ścieżek, by zdobyć większość w kolegium elektorskim za ponad miesiąc. Więcej ścieżek, ale jednocześnie ta droga będzie wyboista. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ogólne zamieszanie pandemiczne, a także utrudnianie zwycięstwa przez Donalda Trumpa poprzez jego różne sprytne socjotechniczne zabiegi, granie, wręcz można powiedzieć surfowanie po kryzysie COVID-19, może utrudnić przejęcie Białego Domu przez Joe Bidena, a zatem powtórka z roku 2016 raczej nie będzie możliwa w rozumieniu sensacji, jaką była wygrana Donalda Trumpa. Niemniej jednak nie wskazywałbym Donalda Trumpa do tutaj jednoznacznie na tym poziomie 10%. Wydaje mi się, że wszystko wciąż może się wydarzyć.
Mówiąc o tych ścieżkach do zwycięstwa, chciałbym zapytać o to, co się działo w ciągu ostatnich miesięcy, bo i to, co się działo po śmierci George'a Floyda, zamieszki, protesty, masowe strajki i oczywiście pandemia koronawirusa. Komu koniec końców udało się całą tę polityczną koniunkturę wykorzystać i przeciągnąć na swoją stronę?
Ja myślę, że ten wynik jest bardzo bliski, to starcie jest bardzo, bardzo wyrównane mimo wszystko. Jeśli popatrzymy na dane makroekonomiczne, popatrzymy też na to, jak Amerykanie postrzegają pandemię, to mamy tutaj do czynienia z pewnymi jakby sygnałami pokazującymi, że w ostatnich, i na tym się może skoncentrujmy, bo zwycięzca się poznaje po tym, jak kończy, jak zaczyna, ostatnie tygodnie sugerują, że Donald Trump troszeczkę zyskuje. Nie chciałbym powiedzieć, że ten October Surprise, o którym on mówił, to jest jego zainfekowanie koronawirusem i wyjście obronną ręką. Natomiast mam wrażenie, że to w takim symbolicznym wymiarze jest ważne dla jego wyborców, dla mniej więcej 40% Amerykanów, którzy deklarują, że po prostu Trump jest dla nich wszystkim, jest nadzieją na lepsze jutro. I to pokazuje, że ta dobrze osadzona baza, no, z jednej strony można się cieszyć, ale z drugiej strony niewątpliwie to będzie za mało, by w tych wyborach wygrać. Pandemia, z jednej strony hasła mówiące o tym, że Donald Trump jest denialistą, można by powiedzieć. Już nie tylko neguje zmiany klimatu, ale także samą pandemię koronawirusa. Natomiast w tym przypadku to zakażenie, ozdrowienie i w jakiś sposób wydaje mi się, mimo wszystko jego aktywność w przestrzeni publicznej, sugeruje i na pewno dowodzi, że jego wyznawcy, jego zwolennicy będą tutaj przekonani, że to jest dobry wybór. Z drugiej strony Joe Biden, który kąsał, pokazywał różne anachroniczne decyzje, niekonsekwencje, kłamstwa, także ma swój zasób polityczny, ma swoich wyborców za sobą. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach aktywnie angażuje się na rzecz obozu demokratycznego były prezydent Barack Obama, który jest także był wczoraj obecny w kilku stanach na wiecach wyborczych, nieco reperując też wizerunek Joe Bidena. Nie mam wątpliwości, że tutaj nie chodzi o Joe Bidena, bardziej chodzi o demokratów, ponieważ jeśli popatrzymy na tego leciwego staruszka, weterana amerykańskiej polityki, to możemy się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Nie mam tutaj złudzeń, że tu bardziej po prostu chodzi o to, by po prostu odsunąć niebezpiecznego Donalda Trumpa od władzy. Jak długo byłby prezydentem Joe Biden, oczywiście nie wieszczymy tutaj niczego przykrego dla Joe Bidena, natomiast no, mimo wszystko wydaje się, że mamy dzisiaj do czynienia z pojedynkiem dwóch może niestety całych, ale staruszków i to też jest bardzo ciekawe, że Amerykanie no, nie są w stanie w jakiś sposób wyprodukować nowego pokolenia klasy politycznej, tylko są uziemieni na tym, tam gdzie są.
Tak jak co 4 lata w praktyce i tak zdecyduje kolegium elektorskie, a dokładniej stany wahające się. Gdzie by pan upatrywał tych najbardziej kluczowych stanów spośród tych swing states? Czy mówi się o Pensylwanii? Czy to jest właśnie to miejsce, gdzie cała para powinna była ruszyć i obaj kandydaci powinni się skupić na przechwyceniu tego stanu?
Jeśli popatrzymy na statystykę, faktycznie co 4 lata w Stanach Zjednoczonych mamy ogromną lekcję geografii politycznej. To znaczy dowiadujemy się o pewnych stanach, także my Europejczycy, my Polacy, o których generalnie mało wiemy albo nie wiemy nic. Trzeba zwrócić uwagę na tym słuchaczom, że w Ameryce mamy do czynienia de facto z 50 odrębnymi wyborami. I ta geografia, to znaczy nie liczy się to, ile głosów zdobędzie w ujęciu bezwzględnym, ale liczy się to, gdzie je zdobędzie. Czyli faktycznie te tak zwane swing states lub battleground states to miejsca, gdzie margines, gdzie różnica jest bardzo często, historycznie jest to pokazane bardzo dobrze, niewielka, gdzie ludzie się wahają, no właśnie. I tu Pensylwania, Karolina Północna, Michigan, Wisconsin, Arizona coraz częściej jest także w tej grupie, Floryda, Teksas, mamy Ohio nawet. Widzimy tutaj, że w części tych stanów, na przykład wspomniana przez pana redaktora Pensylwania, Trump wygrał sam o włos w roku 2016 z Hillary Clinton o 0,7. Dzisiaj w Pensylwanii zgodnie z sondażami prowadzi Biden. Ale prowadzi od niespełna 3%. Po pierwsze. Po drugie, nie przywiązywałbym wagi do sondaży, ponieważ one w roku 2016 poniosły totalną klapę. Po drugie, i tu pewnie jedno z kolejnych pytań w naszej rozmowie, wątek tego, kiedy poznamy zwycięzcę. No, wydaje mi się, że nie prędko, bardziej później niż wcześniej, biorąc pod uwagę fakt, że w dużej liczbie z tych tak zwanych swing states i generalnie rzecz biorąc w całych Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne w tym roku w związku z zawieruchą pandemiczną głosowanie korespondencyjne lub tak zwane early voting. 95 milionów Amerykanów na dzień 2 listopada oddało już głos. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest 70% wszystkich głosów z roku 2016. Kto i kiedy to policzy, na jakich zasadach, tu już pojawiają się bardzo poważne wątpliwości, czy ten proces będzie fair, czy nie będzie zaskarżany i kiedy w końcu dowiemy się, kto wygrał te wybory.
A czy prawdą jest, panie doktorze, że właśnie w tym czasie, podczas którego będziemy oczekiwać na oficjalne wyniki, że może nadal zyskiwać wtedy Joe Biden, bo mówi się, że to właśnie demokraci po pierwsze poszli wcześniej na wybory, a po drugie głosowali korespondencyjnie. To jest też w ogóle inny aspekt tego, czy te wybory będą przejrzyste i tak naprawdę uczciwe, bo mówi się też o tym, że poczta traci wydolność po prostu.
Poczta traci wydolność. Były już orzeczenia Sądu Najwyższego, który tymi sprawami się zajmuje. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Tymi kwestiami zajmuje się Sąd Najwyższy i on wydał już kilka orzeczeń, których akceptuje de facto opóźnienia wynikające z tym, że część kart wyborczych nie dotrze na czas, będą wpływać być może nawet do 12 listopada, jak chociażby w Karolinie Północnej. I to też będzie niewątpliwie ten element dynamiczny tych wyborów. To znaczy będziemy przez te ostatnie kilka, kilkanaście dni świadkami tego, jak będzie zmieniać się czy margines zwycięstwa, czy gdzieś oscylowanie wyniku wokół remisu. Jestem przekonany, że czeka nas tutaj bardzo ciekawe wydarzenie, także w rozumieniu nie tylko polityki, nie tylko techniki z głosowania, ale też reakcji obu teamów, że tak powiem. I spodziewam się tutaj także pewnej twardej walki w oparciu o argumenty prawne. Co prawda w Sądzie Najwyższym Republikanie mają dzisiaj, wydaje się, ten upper hand, jak to wiedzą Amerykanie. Niemniej jednak są także sądy stanowe. Ta mapa Stanów Zjednoczonych jest czerwono-niebieska. Czerwony kolor to oczywiście Republikanie, niebieski demokraci. I jestem przekonany, że tak łatwo z tymi wyborami nie pójdzie. Zamieszanie pandemiczne będzie obecne w procesie głosowania, zliczania i ewaluacji tego, kto finalnie wygra.
Przy tego typu rozmowach, gdy my tutaj z Nadwisły obserwujemy to, co się dzieje za oceanem, no nie może zabraknąć pytania, kto z naszej perspektywy może się wydawać jako ten kandydat lepszy z perspektywy interesów Polski. Czy może w ogóle nie ma to znaczenia, bo jednak te stosunki polsko-amerykańskie są na tyle już utrwalone, w pewien sposób usystematyzowane, że to, kto zostaje głową państwa Stanów Zjednoczonych, nie ma większego znaczenia.
Tak drastycznej interpretacji raczej bym się wystrzegał, że nie ma to znaczenia, bo to znaczenie ma. Donald Trump przemodelował politykę zagraniczną niemalże o 180 stopni. Akurat w przypadku Polski, czyli nie chcę powiedzieć tego państwa like-minded, ale państwa, które jest w jakiś sposób uzależniona od Ameryki. My upatrujemy w tej wręcz legendarnej Ameryce też szczęścia. Wiele osób z naszych rodzin wyjechało tam, realizując się bogacą, przyjeżdżają. Możemy teraz się odwiedzać w ruchu bezwizowym, więc jest to pewien symbol. Natomiast nie mam wątpliwości, że jeśli zależałoby nam na kontynuacji i utrzymaniu tego, co jest w tych stosunkach polsko-amerykańskich dzisiaj najbardziej cenne, to znaczy tych relacji sojuszniczych, obecności militarnej, ale mimo wszystko relacji bardzo asymetrycznych, to z punktu widzenia obozu rządzącego wydaje się, że zwycięstwo Donalda Trumpa będzie jednak bardziej korzystne. Zmiana w administracji Stanów Zjednoczonych zawsze niesie ze sobą pewnego rodzaju roszady, ale Ameryka to z całym szacunkiem nie Polska, ani żaden inny kraj, który bardzo często odmiota się od lewa do prawa, także z koncepcjami polityki zagranicznej. Tu niewątpliwie proces przestawiania pewnych decyzji mógłby być rozpoczęty, gdyby wygrał Joe Biden, ale nie będzie prowadzony po omacku na hura. I sądzę, że tutaj byłbym raczej spokojny. Te gwarancje sojusznicze, umowy gospodarcze, które w ostatnich 4 latach Polska z Amerykanami zawarła, wszystko oczywiście będzie nadal honorowane. Niemniej jednak obóz demokratów z pewnością będzie tutaj dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o chociażby kwestie związane z praworządnością, standardami demokratycznymi, swobodami obywatelskimi, prawami człowieka szeroko pojętymi, bo z tym także przecież kojarzy się Joe Biden, jego wypowiedzi dotyczące chociażby szczerbonu OBPWC.
To wszystko będzie się rozstrzygało w najbliższych dniach, ba może tygodniach, i będziemy Państwa o tym informować. Bardzo Panu dziękuję. Gościem porannej rozmowy Radia Centrum był dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Dziękuję raz jeszcze, Panie doktorze.
Kłaniam się, dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Ja zapraszam na jutrzejszą poranną rozmowę w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, do usłyszenia.
Tu Radio Centrum.